Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Aby spotkać Jezusa, trzeba razem z Nim ruszyć na szlak, przypomina papież skautom Europy. W Nigerii islamiści otworzyli ogień do katolików uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. Brytyjscy biskupi mają nadzieję na kontynuowanie dialogu z Anglikanami. 4 sierpnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Blisko 12 tysięcy członków Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy z 18 krajów bierze udział w swym dorocznym zlocie we francuskiej Normandii. Mszy inauguracyjnej przewodniczył sekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich i wieloletni słowacki skaut arcybiskup Cyril Wasyl. Specjalne przesłanie do młodych skierował papież Franciszek.
Ojciec Święty nawiązał w nim do ewangelicznego motta tegorocznego Eurojamu. Przyjdźcie i zobaczcie. Jest to odpowiedź Jezusa na zadane mu przez uczniów pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Franciszek podkreśla zatem, że aby spotkać Jezusa, trzeba razem z Nim ruszyć na szlak. W czasie drogi widzimy, że Bóg pozwala się spotkać na wiele sposobów. W pięknie Jego stworzenia, gdy wkracza z miłością w naszą historię, w relacjach braterstwa i służby, które praktykujemy wobec bliźnich. Ojciec Święty przypomniał również 3 etapy odpowiedzi człowieka na skierowane do niego Boże wezwanie. Po pierwsze, trzeba służyć bez obaw. Po drugie, doświadczyć Jego miłości, a w końcu przyjąć zaproszenie do głoszenia Jego miłości aż po granice ziemi.
Kolejny krwawy zamach na kościół odnotowano w Nigerii. Do incydentu doszło w niedzielę w katolickiej parafii w miejscowości Ungwan Pau Pau w stanie Kaduna na północy kraju. Uzbrojeni ludzie wdarli się do świątyni podczas porannego nabożeństwa, otwierając do zebranych ogień. Zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Miejscowe władze podejrzewają, że napastnikami mogli być muzułmańscy koczownicy z ludu Fulbe, konkurujący z osiadłymi plemionami rolniczymi wyznającymi przeważnie chrześcijaństwo. Pomimo trudności związanych m.in. z wprowadzeniem przez Kościół Anglii biskupstwa kobiet, dialog katolicki-anglikański trwa nadal. Tak uważa jeden z jego głównych uczestników, brytyjski arcybiskup Bernard Longley. Metropolita Birmingham jest katolickim wicewspółprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymsko-Katolickiej. Powiedział on, że przewiduje rozszerzenie możliwości przystępowania Anglikanów do komunii eucharystycznej w Kościele katolickim.
Arcybiskup Longley przypomniał, że w Watykańskim Dyrektorium Ekumenicznym z 1993 roku uznano, iż w pewnych okolicznościach, wyjątkowo i pod pewnymi warunkami, można się zgodzić na dopuszczenie do Komunii Świętej chrześcijan z innych kościołów i wspólnot eklezjalnych. Chodzi tu o wspólnoty wyrosłe z reformacji, do których należy też Kościół anglikański. Jednym z warunków jest oczywiście wyznanie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Katolicki hierarcha zwrócił uwagę, że była to znacząca zmiana, przejście od całkowitej niemożności do wprawdzie ograniczonej możliwości. Obecnie relacje katolicko-anglikańskie pogłębiły się i można by tę możliwość rozszerzyć, stwierdził arcybiskup Longley. Zastrzegł się jednak, że wyraża tylko opinię osobistą i nie wie, jak szybko mogłoby do tego dojść.
Ordynariusz chińskiej diecezji Wenzhou przeprasza za milczenie wobec antychrześcijańskiej kampanii władz prowincji Zhejiang. Jest to jedna z najbardziej schrystianizowanych prowincji Chin. Chrześcijanie stanowią co najmniej 10% mieszkańców i stale ich przybywa, podobnie jak kościołów. Aby powstrzymać tę tendencję, komunistyczne władze od kilku miesięcy burzą kościoły bądź obalają z nich krzyże. Kilkadziesiąt świątyń legło w gruzach, z ponad 300 zdjęto krzyże. Wierni protestowali, na co władze odpowiadały brutalnymi szykanami. Reżimowy, lecz uznawany przez Stolicę Apostolską biskup Zhu Weifang zabrał głos dopiero w ubiegły czwartek. W wydanym wówczas liście pasterskim przeprasza za opieszałość. Z całą stanowczością potępia teraz kampanię władz. 87-letni hierarcha nazwał ją błędną i niesprawiedliwą.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Tradycyjnie, jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, zapraszamy na program z cyklu Dialog chrześcijańsko-żydowski. Tym razem będzie mowa o jego żydowskim uczestniku, rodaku papieża Franciszka, argentyńskim rabinie Leonie Klenickim. Audycję przygotował Aleksander Kowalski. Zapraszam na nasz magazyn.
Społeczność żydowska ojczyzny papieża Franciszka jest największą w Ameryce Łacińskiej i jedną z największych na świecie. Z niej pochodził zmarły przed 5 laty uczestnik dialogu żydowsko-chrześcijańskiego rabin Leon Klenicki. Urodził się w 1930 roku w Buenos Aires, tak samo jak Jorge Bergoglio. I podobnie jak on, był synem imigrantów. Jego rodzice, Izajasz i Inda Kleniccy, przybyli do Argentyny z Polski w latach 20. zeszłego stulecia. Wyższą edukację Leon rozpoczął studiami filozoficznymi i klasycznymi na Uniwersytecie w Buenos Aires. W 1959 roku otrzymał stypendium, dzięki któremu ukończył główne amerykańskie seminarium rabinistyczne judaizmu reformowanego Hebrew Union College w Cincinnati, uzyskując też bakalaureat z filozofii na tamtejszym uniwersytecie. Już wówczas Klenicki okazywał duże zainteresowanie chrześcijaństwu. W pracy dyplomowej z filozofii przeprowadził analizę języka mistycznego świętego Jana od Krzyża, tego samego autora, o którym kilkanaście lat wcześniej pracę doktorską w rzymskim Angelikum pisał ksiądz Karol Wojtyła. Natomiast tematem jego rozprawy na zakończenie studiów rabinistycznych była tak zwana Biblia Alby, przekład Starego Testamentu z hebrajskiego na hiszpański, dokonany w XV wieku przez rabina Mojżesza Arachela na zlecenie wielkiego mistrza zakonu rycerskiego Calatravensów Luisa Gonzalesa de Guzmana. Obie dysertacje przybliżały Żydom chrześcijaństwo, a jednocześnie czytelnikom angielskojęzycznym kulturę hiszpańską, którą autor dobrze znał, będąc Argentyńczykiem. W 1967 roku Leon Klenicki powrócił już jako rabin do Argentyny. Został dyrektorem Latynoamerykańskiego Biura Światowej Unii Judaizmu Postępowego i propagował w Ameryce Łacińskiej, rozwijający się głównie w USA, nurt reformowany, otwarty na współczesną kulturę. Nie wymaga on przestrzegania wielu tradycyjnych przepisów, których ściśle trzymają się Żydzi ortodoksyjni. Stanowisko pośrednie między tymi nurtami zajmuje judaizm konserwatywny, do którego należy zaprzyjaźniony z papieżem Franciszkiem argentyński rabin Abraham Skurka. Shema Israel, Adonai. W 1968 roku rabin Klenicki wystąpił z referatem o judaizmie na pierwszym latynoamerykańskim spotkaniu żydowsko-katolickim w Bogocie, które z okazji wizyty Pawła VI w Kolumbii zorganizowała tam Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej wspólnie z Żydowską Ligą przeciw zniesławianiu B'nai B'rit, w której Klenicki został później dyrektorem Departamentu do Spraw Relacji Międzyreligijnych. Jednocześnie w latach 1984-2001 był odpowiedzialny za jej kontakty z Watykanem, będąc na tym stanowisku następcą polskiego Żyda Józefa Lichtena. Rozwijał odtąd działalność po obu stronach Atlantyku, między Stanami Zjednoczonymi i Ameryką Łacińską a Europą. Wykładał problematykę żydowską i międzyreligijną, między innymi w Cambridge i na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium, czy w Seminarium Niepokalanego Poczęcia diecezji Rockville Center w stanie Nowy Jork. Leon Klenicki wiele pisał. Z jego licznych publikacji wymieńmy chociażby dwa wydania Hagady Paschalnej, czyli rytuału Wieczerzy Paschy Żydowskiej. Jedno to przeznaczony dla Żydów tekst hebrajski i przekład hiszpański do użytku podczas Wieczerzy Paschalnej. Drugie rabin przygotował z myślą o chrześcijanach pragnących uczestniczyć wraz z Żydami w takiej rodzinnej celebracji albo po prostu zapoznać się z nią, by lepiej zrozumieć Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami. Książkę wydały po angielsku Żydowska Liga Przeciw Zniesławianiu i katolicka archidiecezja Chicago. Ukazała się też po hiszpańsku i portugalsku, w dwóch głównych językach Ameryki Łacińskiej. Na szczególną uwagę zasługują publikacje, których Klenicki był współautorem razem z chrześcijanami. W 1989 roku wydał on wraz z amerykańskim pastorem luterańskim Richardem Johnem Neuhausem książkę Wierzyć dzisiaj. Żyd i chrześcijanin rozmawiają. Shema Israel Adonai. Ewangelicki duchowny pytał go m.in., czy myśli o swym wiecznym przeznaczeniu, czy to pojęcie wraz z niebem, piekłem, sądem i zjednoczeniem z Bogiem jest istotnym składnikiem jego własnej pobożności i duchowości.
Tak, jest, ale w sensie mojego osobistego zobowiązania, by czynić ten świat lepszym, by wprowadzać Królestwo Boże, które jest preludium przyjścia Mesjasza. O śmierci myślę bez żadnego lęku. Myślę o niej jako o pewnego rodzaju wiecznym odpoczynku, czasie pokoju przed przyjściem Mesjasza. Nie mogę wyobrazić sobie piekła ani raju. Dla mnie piekło i raj są tutaj na ziemi. Auschwitz był dobrą ilustracją piekła. Obojętność ludzkości na ludzkie cierpienie to inna forma piekła, ale wiem, że po śmierci, zgodnie z najlepszą tradycją hasyckiej myśli teologicznej, Bóg zada mi pytanie. Zapyta mnie, czy ja, Leon Klenicki, osoba, którą odwieczny stworzył, by wypełniała przymierze relacji z Bogiem, zrobiłem dosyć, by poprawić ludzką sytuację.
Pastor zapytał więc rabina, czy uważa, że sprawi to jakąś różnicę, jeśli odpowie wtedy na to pytanie tak, albo też powie nie.
Tak, i to wielką różnicę na całą wieczność. A myślę, że odnosi się to również do reszty mojej wspólnoty, choć może nie wyraża ona tego w takich samych terminach, bojąc się, że brzmią one zbyt po chrześcijańsku. Obawia się, że są to kwestie chrześcijańskie, a nie żydowskie, choć przecież stanowią one istotną część naszej tradycji, od czasów biblijnych począwszy, aż do naszych dni poprzez całe wieki interpretacji.
Dodajmy, że pastor Neuhaus w rok po wydaniu wspólnej książki z rabinem przeszedł na katolicyzm, a w następnym roku przyjął święcenia kapłańskie. Do jego konwersji przyczyniło się konsekwentne świadectwo obrony ludzkiego życia, dawane przez Kościół katolicki. Dla jego drogi nawrócenia miał też zapewne znaczenie udział w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Ksiądz Neuhaus, ceniony przez prezydenta George'a Busha, był jego nieformalnym doradcą w sprawach bioetyki. Zmarł przed 5 laty, niemal równocześnie z rabinem Klenickim, wyprzedziwszy go o kilkanaście dni. Leon Klenicki publikował też wspólnie z wicedyrektorem Sekretariatu Amerykańskich Biskupów do spraw ekumenicznych i międzyreligijnych, Eugene'em Fisherem. Razem przygotowali teksty do wspólnego katolicko-żydowskiego nabożeństwa upamiętniającego tragedię Holokaustu. Wydali też zbiór wypowiedzi Jana Pawła II o Żydach i judaizmie. Niektóre z zamieszczonych tam przemówień rabin słyszał osobiście jako uczestnik papieskich audiencji dla różnych grup Żydów. Opinie wyrażane przez tego Żyda związanego z Ligą Przeciw Zniesławianiu nie zawsze były z katolickiego punktu widzenia do przyjęcia. Ale prowadzenie dialogu nie wymaga przecież pełnej zgodności opinii. Trzeba umieć spokojnie wysłuchać drugą stronę, niekoniecznie się z nią zgadzając. Wspomnę tu reakcję na zaliczenie w poczet świętych niemieckiej Żydówki, która przyjęła chrzest i została karmelitanką, a potem poniosła śmierć w Oświęcimiu. Klenicki opublikował wtedy wraz z krajowym dyrektorem Ligi w USA Abrahamem Foxmanem krytyczny tekst pod tytułem Kanonizacja Edyty Stein – niepotrzebny problem. Pisali oni między innymi:
my jako Żydzi czujemy, że straciliśmy Edytę Stein dwukrotnie. Pierwszy raz jej konwersją, a drugi z kanonizacją, przez którą pewne grupy przywłaszczają ją sobie jako męczennicę chrześcijańską, chociaż jej śmierć wiąże się z Holokaustem, sprawą żydowską. Dlaczego jest kanonizowana Edyta Stein, a nie Franz Jägerstätter, skromny austriacki katolik, ścięty w 1943 roku przez nazistów za odmowę służby w armii Hitlera? Dlaczego nie jakiś polski wieśniak katolicki, który ukrywał Żydów? Albo dziewczyna, która przyjęła żydowskie dziecko za swoje?
Oczywiście nie musimy wcale zgadzać się z wysuniętym tu zarzutem, że kanonizacja ojca Maksymiliana Kolbego czy Edyty Stein to niedopuszczalna chrystianizacja Holokaustu, ani z dopatrywaniem się w takich aktach czegoś, co mogą wykorzystać antysemici. Zresztą autorzy cytowanego oświadczenia przyznają, że w Auschwitz zginęło wielu chrześcijan, także polscy księża, choć zaznaczają, że głównym celem tego obozu była eksterminacja Żydów. Natomiast wysunięta przez nich propozycja wyniesienia do chwały ołtarzy ludzi, którzy przeciwstawiali się hitleryzmowi i ratowali Żydów, jest jak najbardziej do przyjęcia. Już niecały rok po kanonizacji Edyty Stein, Jan Paweł II wśród 108 polskich męczenników z czasów II wojny światowej beatyfikował 4 siostry zakonne i 2 księży, którzy ponieśli śmierć udzielając pomocy Żydom. Wymieniony w oświadczeniu Austriak Franz Jägerstätter został ogłoszony błogosławionym za pontyfikatu Benedykta XVI, a toczy się jeszcze proces beatyfikacyjny wielodzietnej wiejskiej rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta, wymordowanej za ukrywanie Żydów. Zresztą myśl o beatyfikacji wspomnianych męczenników podjęto już na długo przed kontrowersyjną dla niektórych środowisk żydowskich kanonizacją. U schyłku życia w 2004 roku Leon Klenicki założył międzyreligijne forum teologiczne przy Katolickim Centrum Kulturalnym Jana Pawła II w Waszyngtonie. Kiedy rok później następcą świętego papieża został kardynał Józef Ratzinger, rabin, który wcześniej wielokrotnie się z nim spotykał, wypowiadał się o nim bardzo ciepło. Prostował rozpowszechniony w pewnych środowiskach fałszywy obraz dotychczasowego prefekta Kongregacji Nauki Wiary jako rzekomo nietolerancyjnego. Podkreślał, że Benedykt XVI jest bardzo wrażliwy na żydowskie problemy teologiczne wynikające z Holokaustu. Mówił:
w kardynale Ratzingerze spotkałem człowieka umiejącego wczuwać się w innych, który szuka obecności Boga w każdym, niezależnie od tego, jaką ktoś wiarę wyznaje i tą Bożą obecność docenia. Był bardzo uważny, słuchając mnie całym sercem.
9 czerwca 2005 roku Klenicki wziął udział w pierwszej audiencji Benedykta XVI dla grupy wyznawców judaizmu. Była to delegacja Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych, do którego należą różne organizacje Żydów o światowym zasięgu. W 2007 roku papież przyznał rabinowi order świętego Grzegorza Wielkiego. Odznaczenie to przekazał mu w nowojorskiej misji Stolicy Apostolskiej przy ONZ kardynał Sean O'Malley z Bostonu. 20 lat wcześniej takie samo wyróżnienie otrzymał od Jana Pawła II Józef Lichten, poprzednik Klenickiego, jako odpowiedzialny za watykańskie kontakty Ligi Przeciw Zniesławianiu. Ten polski Żyd, zmarły rok później w Rzymie, był pierwszym obywatelem amerykańskim żydowskiego pochodzenia udekorowanym papieskim orderem świętego Grzegorza. Leon Klenicki zmarł na raka w swoim domu w Monroe Township w stanie New Jersey 25 stycznia 2009 roku. Nie dożył już pontyfikatu swego rodaka, a znał się z nim osobiście i nawet korespondowali. Po śmierci rabina kardynał Jorge Bergoglio był w Buenos Aires na nabożeństwie żałobnym ku jego pamięci.
Wysłuchaliśmy audycji Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski. Rabin Leon Klenicki. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zaprasza na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.